Drodzy Państwo, to jest tak ładnie, delikatnie powiedziane, ślady historii. Teren Krzyskowic, drodzy Państwo, to są, no takie, to jest zdehumanizowany teren po prostu budowli przedziwnych. Niektórzy mówią, że ich jest 300, niektórzy, że 400, które mają przeznaczenie naprawdę dla laika trudne do określenia, bo to tak jak Pan Rektor powiedział, była właśnie fabryka amunicji, więc nie wiadomo ile tych pięter, w każdym razie są miejsca, gdzie są też piętra, że tak powiem, w dół. Teren niezabezpieczony jeszcze, ponieważ on jest w gestii nadleśnictwa, które jakby mogło to by te wszystkie zabytki, ponieważ już jest ranga zabytku, przeniosło bardzo chętnie gdziekolwiek indziej, dlatego że jest to teren, gdzie można tylko właśnie z przewodnikiem, zresztą objeżdża się autokarem, niebezpieczny, jest naprawdę niebezpieczny. Tu jest akurat grupa studentów. No i postanowiliśmy, że przyjedziemy raz drugi na tym BTU, czyli na tym Technicznym Uniwersytecie w Cottbus. Akurat Traf chciał, że pani profesor Kirstin Bromberg, zresztą socjolog, bardzo osoba o otwartych horyzontach, powiedziała, weźmiemy ten temat. Ja myślę, że studentów będziemy w stanie zainteresować. Widzicie Państwo, to są jakieś, no nie wiadomo, to jest podejrzewam część elektrowni, gdzie były jakieś do zasypywania w tych materiałów do ogrzewania jakiegoś koksu czy coś innego. W każdym razie ja nie jestem inżynierem, więc nie powiem więcej. W każdym razie pani profesor Bromberg zmontowała grupę kilkunastu studentów. Z naszej strony też byli to różni studenci, bo nie tylko z Wydziału Budownictwa. Byli z historii, z filozofii, nawet z nauk politycznych. Ci, którzy stwierdzili, że no super, przecież jest międzyrzecki wał umocnień, tak? Jest ta pętla boryszyńska, to są tego typu obiekty, które dzisiaj, mówię, pomijając tą ponurą historię, w jakiś sposób mogą nam przybliżyć ludzi do siebie, czy przyciągnąć nawet turystykę. W tym nie ma nic złego, jeżeli się mówi o tym, że teraz chcemy to zwiedzać, ale ja zawsze myślę z taką uwagą, jak do tego doszło, prawda? Jak do tego doszło i dlaczego tak to dzisiaj wygląda? Było kilka w ciągu tych 6 lat, właściwie to się skupiło na 4 latach. Jeździliśmy tam, niestety zimy nie było śnieżnej, więc 2 razy w roku i oprócz tego, że właśnie nam panowie z nadleśnictwa nas bardzo tam ugaszczali, że tak powiem, więc gościli nas tam bardzo sympatycznie i również burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego też, bo na dobrą sprawę tak do końca nikt nie wie, co z tym zrobić. To jest teren blisko 30 km kwadratowych. I tak jak powiedziałam, góra, dół, to co się dało wynieść oczywiście przez złomiarzy, zostało stamtąd już dawno usunięte, nawet jeszcze jak tam były wojska armii zaprzyjaźnionej i wojsko polskie. Zresztą jednostka wojskowa jest tam na 1/5 czy 1/6 terenu jeszcze ciągle. No to jest po prostu beton, tam są no tysiące ton betonu. Poszczególne budynki służące różnym celom tego procesu napełniania tam i w ogóle robienia, wykonywania tych naboi, to jest na przykład budynek, jak można było zostawić na chwileczkę, to jest budynek, jeszcze Państwo zobaczycie na wystawie, tam jest jeszcze parę zdjęć, w którym pracowały, bo tutaj przechodzimy do tego, że tak powiem, tego tytułu właściwie, który ja tutaj podałam i który jest u Państwa, kształtowanie kultury pamięci na temat pracy przymusowej. W tym budynku pracowały głównie Żydówki, które już, drodzy Państwo, w 1943 roku bodajże był transport 5 tysięcy kobiet Nie, powiedziane zostało jeszcze tutaj, że praca w tej fabryce trwała 24 godziny na dobę. Bo to, mówiąc tak kolokwialnie, to była po prostu kuchnia wojenna. Więc tam trzeba było produkcji 24 godziny na dobę, to było ciągle mało. Także w tym budynku akurat kobiety, które były tak silne, te wszystkie kwasy, jakie tylko Państwo znać, może to jakiś chemik jest, to by te wszystkie kwasy najbardziej żrące wymienił. One po prostu musiały po 40 minutach wychodzić na zewnątrz, na te balkony właśnie takie, żeby pooddychać powietrzem, dlatego że inaczej dusiły się. Po kilku miesiącach włosy ich przybierały różne bardzo dziwne kolory. Także co się stało w ogóle z tymi ludźmi, którzy tam pracowali, to na dobrą sprawę do końca nie bardzo wiadome. Ja dzięki pani profesor Bromberg, która była bardzo dociekliwa, tutaj akurat z Niemcami ustaliliśmy na tej ulotce, że jest jeszcze parę osób, które przeżyły po prostu to piekło. Archiwa, ponieważ to była fabryka amunicji na te, nie mówię o 25 tysięcy, o 45 tysięcy, potężne musiały być archiwa tych pracowników przymusowych, bo to nie był obóz koncentracyjny, to był obóz pracy przymusowej, strzeżony przez kilkuset, bodajże 600 strażników było stale na dyżurach wokół tego obozu. Teren był bardzo duży. Teren specjalnie zresztą dobrany, blisko linii kolejowej, która już tam była przed wojną, blisko wody, Bóbr też był w zasięgu. No i las, który tam był już zanim to wszystko się zaczęło na początku, znaczy to był 39, były przygotowywania i potem od 40 roku stała produkcja. Tam było z kilkunastu krajów byli ludzie pracujący. Oczywiście o tych robotników dbano w tym sensie, że tutaj pan taki, którego muszę nazwisko też wymienić, pan Stefan Jasiński, chodził, to taki lokalny właśnie człowiek zainteresowany historią, który ma zbiory, bardzo, zresztą zbiór bardzo bogaty, tych pamiątek typu, wiecie Państwo, bony żywnościowe, metalowe, bo to były wielorodkiego użytku oczywiście. Ktoś, kto się dobrze spisywał, mógł dostać jakiś tam bon na mleko, czy nawet na piwo. Oni byli odpowiednio szkoleni, no i oczywiście bardzo uważano na sabotaże. O tych sabotażach też nic nie wiadomo. Wiadomo tylko, że były dwa czy trzy wielkie jakieś, no po prostu, no wybuchy w tej fabryce, gdzie zginęło po kilkaset osób. Też nie wiadomo. Nie wiadomo, gdzie w ogóle jest tam cmentarz jakikolwiek. Dlatego, że to, tak jak mówię, jeszcze 15 lat temu był teren niedostępny. Tutaj jedna z tych właśnie robotnic pracujących tam napisała coś takiego, to było opublikowane w 15 roku, w tym kolejnym obozie koncentracyjnym, Christianstadt, zatrudniono nas najpierw do pracy w lesie, do karczowania drzew, potem do budowy kolejnych części fabryki amunicji. Fabryka była zbudowana po środku, pod ziemią i z góry prawie niewidoczna. Nieludzka kwatera, głód, brud, wszystko jak w Oświęcimiu. Tak. Do tego, żeby była niewidoczna z góry, bo jak Państwo widzicie te ogromne zbiorniki do metanu bodajże, no już w 44, kiedy już tak nie bardzo było wiadomo co dalej i w ogóle, Niemcy mieli tam bardzo sprytnie urządzone to wszystko, bo wszystkie ważne budynki typu elektrownia, oczyszczalnia ścieków, jakieś tam właśnie te do zasypywania tych w elektrowni tych pojemników z koksem czy tam węglem, wszystkie były podwójne. Także były dwie elektrownie, dwa i to było tak solidnie wymyślone, żeby w razie będzie bombardowanie, czy w razie coś się, żeby broń Boże nie przerwać tej produkcji. specjalnie wymyślono takie jakieś zadymiania tego wszystkiego. W jednym, znaczy były też dwa kominy, proszę sobie wyobrazić, które były składane, a te kominy, które są widoczne na zdjęciach i na tych zdjęciach, które są na dole, to są z takiego świetnego klinkieru wykonane, że w ogóle jakby ktoś zobaczył to zdjęcie, to pomyślał, że one są sprzed tygodnia. Także widocznie były przeznaczone na jakieś kwasowe, o te wyziewy od dymy, no nie wiem, w każdym razie, także była to solidna budowla, tak jak można sobie wyobrazić. Jak tam się chodzi, bo studenci oczywiście musieli wszędzie być, ja muszę powiedzieć, że to już zupełnie prywatnie, że ja drżałam z tą panią profesor Bromberg, bo oni się wszędzie, że tak powiem, pakowali. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo idzie się w lesie i nagle jest jakiś otwór w ziemi, nie wiadomo w ogóle co, gdzie. Także mówię służby, tutaj nie ma akurat nikogo z leśników, ale ile razy się o tym mówi, to oni by już na własnych rękach to wynieśli, bo co i rusz są jakieś, no niestety, zgłoszenia, że albo ktoś wpadł, albo gdzieś ktoś podpalił, albo tam wiadomo w jakich celach gdzieś ktoś się próbuje przeszwarcować, szczególnie latem. Także no jest to teren, mówię, taki no groźny w swojej wymowie i no, no niezbyt piękny, no ale mamy coś takiego i trzeba się, że tak powiem, z tym odnaleźć. Tutaj pan dyrektor wspomniał, że to była tak, to była jedna z największych fabryk wchodząca w skład IG Farben. I to było, tak jak powiedziane, Aktiengesellschaft. No oczywiście tutaj wszyscy mieli swoje interesy, Amerykanie też. I prawdopodobnie dlatego pod koniec wojny ona nie była zbombardowana. Także to, co się dało wywieźć stamtąd, no to oczywiście po 45 wiadomo, gdzie pojechało, także, bo dużo tego było, na pewno. Natomiast co do losów ludzi, nie jest to, tak jak powiedziałam, do końca spenetrowane. Pole do popisu dla historyków. Wiem, że pani profesor Bromberg, mimo że już w tej chwili nie pracuje w Cottbus, ale jesteśmy w kontakcie i ona te rzeczy będzie pilotować, tak mi, jak mi obiecała i na pewno się na tym nie skończy. Ja powiem tak, ponieważ były rozmowy właśnie z burmistrzem, z panem Pawłem Mierzwiakiem, z nadleśnictwem, wszyscy się zgadzają, że te obiekty, których jest dużo naprawdę, one w jakiś sposób, coś z nimi w najbliższym czasie, no to jest perspektywa na pewno 10 lat, na pewno nie kilku, powinno się stać, dlatego że tam za dużo i tych ludzi młodych, co to paintball, czy tam jakieś inne kłady, prawda, bo wokół jest tam niby ścieżka rowerowa, ale oczywiście wszyscy wolą samemu i tak dalej. Tu na przykład, przepraszam, jeszcze raz wrócę do tych wielkich pojemników. One były obsypywane z ziemią, no ze względów i właśnie tych, że tak powiem, przemysłowych, a także były specjalne, były takie osłony, żeby niby w razie czego, prawda, z góry nie można było tego zobaczyć, gdyby się ktoś bardzo chciał domyśleć. Także ja tutaj pozwolę sobie, bo to chodzi o to, żeby Państwo nie tylko popatrzyli na te zdjęcia, ale też ewentualnie pomyśleli, no właśnie, i co dalej. Ja pozwoliłam sobie to tutaj nawet spisać i właśnie przekazałam panu burmistrzowi, że te obiekty, niezależnie od tego, czy będą udostępnione kolejno, czy w ogóle, czy w jakiej formie, już to nie wszystko musi być od razu mieć drzwi i okna, bo to nie o to chodzi. Na pewno mogłoby to być jakieś centrum dialogu. Na pewno nie muzeum jakiejś pamięci, do której, jak Państwo wiecie, mamy dużo skłonności, takiego chołubienia pamięci dla pamięci. Z tej pamięci, moi Państwo, z tej przeszłości, to my w Europie naprawdę wyciągamy wnioski i to muszą być wnioski konstruktywne. Na pewno to nie może być żaden park rozrywki. Blisko tam jest Bóbr. Na pewno to nie będzie żadne centrum konferencyjno-wypoczynkowe i tak dalej. Za duży obieg, nikt tego nie będzie w stanie obsłużyć, że tak powiem. Wydaje się, że częściowe zaadaptowanie tego jako właśnie takiego centrum, no, dialogu, powiedzmy, gdzie byłoby jakieś oczywiście schronisko młodzieżowe, jakaś przestrzeń pamięci, i to właśnie widzę w tym tytule, jaki ma to kształtowanie kultury pamięci na temat pracy przymusowej i Holokaustu. Przestrzeń pamięci. Jeżeli Państwo byliście w Berlinie, ten wspaniały taki niemy pomnik właśnie poświęcony zagładzie Żydów. Przecież człowiekowi dech zapiera. Jak genialnie potrafią ludzie, no, że tak powiem, ducha przemienić w materię. Na pewno jakieś centrum ekumeniczne, jak to bardzo jest potrzebne. Ekumenia z ekologią, drodzy Państwo, to jest coś, co naprawdę powinno stanąć przed nami jak taka wskazówka, żebyśmy się wszyscy opamiętali. Powiem tak, jestem gotowa tutaj boje toczyć. Być może jakąś salę muzyczną, być może przestrzeń dla pracy twórczej artystów w ogóle szeroko pojętej. Ścieżki edukacyjno-historyczno-ekologiczne, może dla różnych grup wiekowych, może nawet jakieś działania teatralne czy parateatralne. Te budowle są tak rozmaite, że no naprawdę można by to wszystko tam, prawda, wszystko zrobić. No albo też nic i zostawić to naturze, która obawiam się, że będzie jeszcze przez setki lat się próbowała z tym uporać. Chociaż to nie jest takie proste. Powiem jeszcze tyle, że teren ten nie był przebadany pod względem właśnie zawartości gleby i tego, co tam jest. Bo pan Jasiński, który właśnie zbierał te wszystkie artefakty, to tam bardzo różne rzeczy znajdował. Także to już nawet nie ma w ogóle o czym mówić. Także teren jest, że tak powiem, no trudny. Trudny. No niemniej jednak będę wdzięczna, jeżeli Państwo popatrzycie na tą wystawę dwujęzyczną. Tak jak powiedziałam, jest to bardzo ważne, że to jest wystawa dwujęzyczna. Ona była pokazywana właśnie akurat z okazji Dnia Holokaustu 30 stycznia tego roku w Berlinie w Abgeordneten House, czyli w miejscu parlamentu, budynku parlamentu miasta Berlina. Tam było 40 różnych szkół, uczelni. Były, no właśnie, były takie, no to nazywa się performance, czy jakoś, prawda, tak bardzo inaczej niż do tych form wyrażania takiego teatralnego przez młodzież ze szkół berlińskich właśnie na temat tej historii i tego, co z ludźmi może się stać, jak po prostu no, zapomną o tym, że są ludźmi. Także było to, muszę powiedzieć, byłam bardzo dumna z tego powodu, bo to nie tylko, że bardzo piękny budynek, właśnie ten Abgeordneten House, ten ale jeszcze była na żywo transmisja prowadzona stamtąd przez taką panią, ona chyba bodajże Syryjka, urodzona już właśnie w Berlinie. No i nasza wystawa tam zaistniała. Także było to no na pewno jakieś przeżycie i no właśnie pokazanie tego, że, no, że można. Tyle z mojej strony. Ja już nie chcę Państwa zanudzać. Bardzo proszę, żeby Państwo byli uprzejmi popatrzeć na te fotogramy.